Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym zacząć ten biblijny wykład od pytania, od pewnej obserwacji. Jeżeli ktoś zadałby nam pytanie, dlaczego Pan Jezus powiedział o sobie, że jest chlebem życia, to z pewnością każdy z nas odpowiedziałby, że Pan Jezus miał na myśli Eucharystię, miał na myśli swoją obecność w Eucharystii. Ale tak naprawdę to jeszcze nie jest pełna odpowiedź na to pytanie, dlaczego Pan Jezus powiedział o sobie, że jest chlebem życia. Dlaczego Pan Jezus nie powiedział o sobie na przykład, że jest barankiem życia? A mógłby to zrobić. Przecież to krew baranków była użyta, aby naznaczyć domy Izraelitów w Egipcie w celu uchronienia ich przed zagładą, po to, aby zachować ich przy życiu. Więc pytanie ciągle wraca. Dlaczego Pan Jezus nazwał siebie chlebem życia i dlaczego chciał być obecny pod postacią chleba? Po raz pierwszy w Piśmie Świętym słowo chleb, po hebrajsku lechem, pojawia się w Księdze Rodzaju. Dzieje się to bezpośrednio po upadku Adama i Ewy w raju. Wówczas Adam, pierwszy człowiek, słyszy od Pana Boga następujące słowa. Arura ha Adama ba'avurecha. Beitzavon tochalena kol yemei chayecha, bezeat apecha tochal lechem. Co w dosłownym tłumaczeniu brzmi: przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu, w smutku będziesz zdobywał od niej pożywienie przez wszystkie dni twego życia, w pocie twego oblicza będziesz jadł chleb. To jest dosłowne tłumaczenie. Tu po raz pierwszy w Piśmie Świętym pojawia się słowo chleb. I z tych słów wnioskujemy, że od momentu upadku naszych pierwszych rodziców, od momentu upadku Adama i Ewy, chleb miał się kojarzyć człowiekowi z czymś trudnym, a nawet z czymś bolesnym. Ale ta rzeczywistość, ta smutna rzeczywistość nie jest ostateczna, bo kiedy słowo chleb pojawia się po raz drugi w Biblii, jest to w opisie o spotkaniu Melchizedeka z Abrahamem. Melchizedek był królem i kapłanem, który witał Abrahama, ale uczynił to, mając przy sobie chleb i wino. Przyszedł z chlebem i winem po to, aby pobłogosławić Abrahamowi. To jest pierwszy przypadek w Biblii, gdzie chleb zostaje ukazany jako znak błogosławieństwa. Kolejna rzeczywistość, gdzie chleb już nie jest znakiem przekleństwa, jak to było w raju, lecz znakiem błogosławieństwa, to czas przebywania Izraelitów na pustyni. Izraelici, jak wiemy, narzekali na Pana Boga, narzekali na Mojżesza, bo byli głodni, zaczęli tęsknić za jedzeniem, które mieli w Egipcie. Wówczas Pan Bóg powiedział im, że da im chleb, ale jak się okazało, to nie miał być zwykły chleb, do którego Izraelici byli przyzwyczajeni dotychczas. To miał być chleb z nieba, coś zupełnie nowego. I dlatego, kiedy ten chleb z nieba pojawił się po raz pierwszy, Hebrajczycy, chcąc zebrać ten przedziwny chleb, zawołali, co to jest, a w języku hebrajskim manhu. Dopiero Mojżesz wytłumaczył im, że to jest chleb, który Bóg daje im z nieba. I dlatego też Izraelici nazwali ten chleb man, po hebrajsku, czyli co po polsku, a w spolszczonej formie manna. Podobieństwo między właściwościami manny w Księdze Wyjścia a Najświętszym Sakramentem jest czymś zdumiewającym. Po pierwsze, manna była chlebem z nieba. Pan Jezus też przychodzi na świat z nieba, przyjmuje ludzkie ciało, aby być Bogiem z nami. Po drugie, Izraelici zbierali mannę na pustyni i czyniąc to, zbierając ten niezwykły chleb z nieba, zauważyli, że ci, którzy zebrali więcej, nie mieli tak naprawdę za dużo. Ci, którzy zebrali mniej, nie mieli za mało. Nikt nie był głodny. Każda rodzina miała wystarczającą ilość manny do jedzenia. Nikt nie miał za dużo, nikt nie miał za mało. Ale przecież tak samo jest z Najświętszym Sakramentem. Pan Jezus jest obecny w całości, w pełni, w każdej konsekrowanej hostii, bez względu na to, czy Najświętsza Hostia jest mniejsza, czy większa. Wszyscy przystępujemy do Komunii Świętej, do tej samej Komunii Świętej, gdziekolwiek się znajdujemy na świecie, przyjmujemy tego samego Chrystusa w pełni, bez żadnej różnicy. Po trzecie, manna z nieba pojawiała się na pustyni 6 dni w tygodniu. W piątki natomiast zawsze było trochę więcej. Dlaczego? Po to, aby starczyło Izraelitom na szabat. Bo jak przychodził dzień szabatu, to nie wolno było zbierać niczego. To by była już praca, niedozwolona praca. A przecież dzień pański, dzień święty. Więc w piątek zawsze było więcej już na szabat. Czy to nie przypomina nam sytuację podczas naszego tryduum paschalnego, kiedy Komunia Święta konsekrowana w Wielki Czwartek jest przechowywana na Wielki Piątek, a nawet na Wielką Sobotę, zwłaszcza jako wiatyk dla umierających. Ważny jest też fakt, że manna miała smak miodu. To jest bardzo ważny szczegół. Dlaczego manna smakowała jak miód? Dlatego, że Pan Bóg wcześniej określił ziemię obiecaną jako kraj opływający w mleko i miód. Czyli manna miała być jakby przedsmakiem ziemi obiecanej. Ale Komunia Święta jest też przedsmakiem. Komunia Święta jest przedsmakiem naszej ziemi obiecanej, czyli nieba. Ponadto wiemy, że po 40 latach na pustyni Bóg przestał zsyłać Izraelitom mannę. Uczynił to, czyli przestał dawać Izraelitom mannę w chwili, gdy weszli do ziemi obiecanej. Wchodząc do ziemi obiecanej, Hebrajczycy mogli już korzystać z owoców nowej ziemi. Nie było już potrzeby, aby jeść mannę. Podobnie jest z Komunią Świętą. Tak jak w ziemi obiecanej manna już nie była potrzebna, tak też w niebie, w naszej niebieskiej ojczyźnie nie będzie już Komunii Świętej, no bo tam już będziemy w pełni zjednoczeni z Chrystusem, oglądając Go twarzą w twarz. I jest jeszcze jedna ważna rzecz dotycząca manny w Księdze Wyjścia, mianowicie Mojżesz powiedział Izraelitom bardzo ciekawą rzecz. Powiedział im, że manna nie będzie tylko do spożycia. Manna miała być też przechowywana w Arce Przymierza, aby Izraelici mogli ją zawsze oglądać i przypominać sobie, czego Bóg dokonał dla nich. Czy to nie przypomina nam bardzo ważny wymiar Eucharystii, jakim jest adoracja Najświętszego Sakramentu? Pan Jezus nie ogranicza swojej obecności do mszy świętej. On pozostaje w tabernakulu, co zostało zapowiedziane przez przechowywanie manny w Arce Przymierza. Święty Augustyn powiedział, niech nikt nie spożywa tego ciała, jeśli go najpierw nie adorował. A co mówi nam tradycja żydowska odnośnie manny? Bardzo ciekawe rzeczy. W różnych midraszach spotykamy się z przekonaniem, że manna ma się pojawić po raz kolejny w świecie, kiedy przyjdzie Mesjasz. Dlaczego? Bo tradycja żydowska uważa, że Mesjasz będzie nowym Mojżeszem. A skoro będzie nowym Mojżeszem, to znaczy, że przyniesie też nową mannę. Druga apokaliptyczna księga Barucha, mimo że nie jest częścią kanonu Pisma Świętego, to jest księga pozabiblijna, to jest księga, która była czytana przez Żydów w pierwszym wieku, a więc bardzo wcześnie. Tam znajdują się następujące słowa. Kiedy Mesjasz się pojawi, zasoby manny zostaną spuszczone z nieba po raz kolejny i ludzie będą ją jeść w tamtych latach, bo dożyli czasów ostatecznych. Więc zobaczmy, mamy starożytny żydowski tekst, który potwierdza, czego spodziewali się Żydzi za czasów Pana Jezusa. Oni oczekiwali ponownego pojawienia się nadprzyrodzonej manny. Czy Pan Jezus chciał nawiązać do tych żydowskich tradycji? Czy Pan Jezus miał na myśli te żydowskie różne oczekiwania? Posłuchajmy, co Pan Jezus mówi. To nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Proszę zobaczyć, Pan Jezus mówi o sobie w kategoriach nowej manny. On jest tym nowym chlebem z nieba. To On, Jego ciało jest spełnieniem oczekiwań, możemy powiedzieć, że jest spełnieniem oczekiwań tradycji żydowskiej względem nowej manny. A dodatkowym potwierdzeniem tego faktu są słowa Pana Jezusa podczas modlitwy pańskiej. Przypomnijmy sobie, w modlitwie pańskiej pojawia się słowo chleb. Pojawia się tam tylko jeden raz. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Chleba naszego powszedniego. Co to znaczy powszedniego? Czym jest ten powszedni chleb, o którym mówi Pan Jezus w modlitwie pańskiej? Słowo powszedni, moglibyśmy powiedzieć, oznacza coś, co jest najbardziej podstawowe, najbardziej potrzebne do normalnego funkcjonowania, do życia. Ale czy tylko o to Panu Jezusowi chodziło w modlitwie pańskiej? Problem polega na tym, że dzisiaj nie mamy dostępu do oryginalnych hebrajskich lub aramejskich słów Pana Jezusa. Mamy tylko tekst grecki Ewangelii, gdzie u świętego Mateusza i u świętego Łukasza znajduje się greckie słowo epiusios, czyli chleba naszego epiusios daj nam dzisiaj. Chleba naszego epiusios daj nam dzisiaj. Co to jest epiusios po grecku? Nigdzie, ani w greckiej literaturze starożytnej, ani w całej Biblii nie ma tego słowa. Epiusios pojawia się tylko w modlitwie pańskiej. Tylko u świętego Mateusza i u świętego Łukasza w modlitwie pańskiej. Chleba naszego epiusios daj nam dzisiaj. Więc co z tym zrobić? Święty Hieronim, który udał się do Ziemi Świętej, aby tam uczyć się języka hebrajskiego, tłumaczył tam właśnie w Ziemi Świętej Biblię z języka hebrajskiego i greckiego na język łaciński. On właśnie zastanawiał się, jak przetłumaczyć ten termin epiusios. I co zauważył? Zauważył, że ten termin składa się z dwóch słów. Epi oraz usia, epi, to znaczy nad, ponad, lub może nawet najbardziej. Usia to znaczy substancja. na podstawie znajomości nie tylko języka greckiego, ale również języka hebrajskiego, święty Hieronim zrozumiał, że Pan Jezus mówił o chlebie, który jest jednocześnie powszedni oraz nadprzyrodzony. Nadprzyrodzony. I tak też musieli to zrozumieć ci, którzy słyszeli modlitwę pańską z ust Pana Jezusa. Oni od razu dostrzegliby związek między słowami chleba naszego powszedniego a manną, która przecież też była powszednia, bo pojawiała się na pustyni przez 40 lat codziennie, więc powszednia, ale była dla Izraelitów również czymś nadprzyrodzonym, bo miała nadprzyrodzone właściwości. Czyli w modlitwie pańskiej o jakim chlebie Pan Jezus mówi? Pan Jezus mówi o nowej mannie, która zgodnie z Jego zapowiedzią miała być Jego ciałem. Manna nie była jedyną zapowiedzią Eucharystii. Zapowiedzią był też inny, późniejszy chleb, tak zwany chleb pokładny. Czym jest chleb pokładny? Według wskazówek danych przez Pana Boga Mojżeszowi, chleby pokładne miały się znajdować w przybytku, tam gdzie stała Arka Przymierza. 12 chlebów pokładnych miało być rozłożonych na drewnianym, ozłoconym stole. A obecność tych chlebów miała być znakiem przymierza Boga z 12 pokoleniami Izraela. Przy stole z chlebami pokładnymi miała się palić, proszę zobaczyć, nieustannie świeca. Dniem i nocą. Czy to nam coś przypomina? A przy tych chlebach miały się znajdować dzbanki, co ciekawe, z winem. Z winem. To wino miało służyć do składania tak zwanej ofiary płynnej. I tu znowu intrygująca rzecz. Chleby pokładne miały być spożywane wraz z winem przez kapłanów podczas tak zwanej świętej uczty ofiarnej w przybytku. Dlaczego? Dlatego, że kapłani Starego Przymierza składali dwa rodzaje ofiar. Były ofiary krwawe, czyli ofiary ze zwierząt, ale były też ofiary bezkrwawe, zazwyczaj z chleba i wina. Temu również służyły chleby pokładne, które były częściowo spalane i częściowo spożywane przez kapłanów, ale kiedy? W każdy dzień pański, w szabat, w szabat. O ile w dniach powszednich były składane ofiary krwawe, o tyle w szabat, w najważniejszy dzień tygodnia, była składana ofiara bezkrwawa. W szabat zawsze ofiara bezkrwawa z części chlebów pokładnych. Ale to jeszcze nie jest wszystko, bo w języku hebrajskim chleb pokładny nazywa się lechem hapanim. Lechem hapanim. Tłumacząc dosłownie, chleb oblicza. Jakiego oblicza? Żydzi interpretowali to określenie jednoznacznie. Był to chleb, który leżał przed obliczem Boga w przybytku. I dlatego też w przekonaniu Izraelitów ten chleb, podobnie jak manna, miał też właściwości nadprzyrodzone, ale nawet prawie że boskie. Nie sposób nie zauważyć, że mamy tutaj już w Pięcioksięgu wiele, wiele lat przed Chrystusem zapowiedź realnej obecności Pana Boga pod postacią chleba, a nawet pod postacią wina, bo przecież przy chlebach pokładnych musiały zawsze być pojemniki z winem. O ile w Księdze Rodzaju pierwszy człowiek Adam usłyszał, że w pocie jego oblicza będzie jadł chleb, o tyle teraz słyszymy o świętym chlebie pokładnym, a dokładnie tłumacząc o chlebie oblicza Bożego, lechem hapanim, który miał się stać znakiem przymierza, a więc znakiem nowego życia danego Izraelitom po wyjściu z Egiptu. Proszę sobie wyobrazić, że w Talmudzie który jest żydowskim komentarzem do rabinicznej tradycji ustnej, czytamy, że kiedy Izraelici pielgrzymowali do świątyni jerozolimskiej, aby złożyć tam ofiarę, kapłani posługujący w świątyni mieli ciekawy zwyczaj. Co robili? Wynosili chleby pokładne z najświętszego miejsca w świątyni, podnosili je wysoko, aby lud mógł te chleby zobaczyć z daleka i wówczas kapłani wołali donośnym głosem: zobaczcie, oto wasza miłość przed obliczem Boga. Czy to nie przypomina nam ukazanie najświętszej hostii w monstrancji? Bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Pan Jezus postanowił skorzystać z elementów, które znajdowały się najpierw w przybytku, na pustyni, później w świątyni jerozolimskiej, karmił swoich apostołów nową manną, nowym chlebem pokładnym, jako znak Jego miłości i Jego nowego przymierza. Teraz też widzimy, dlaczego tak ważne było, aby Pan Jezus narodził się w Betlejem, czyli w Bejt Lechem, w domie chleba, w momencie, kiedy Pan Jezus narodził się w Betlejem, ta mała miejscowość stała się nowym domem Bożym, czyli nową świątynią. Od tego momentu, z punktu widzenia Bożego, świątynia już nie była w Jerozolimie. Świątynią stał się sam Chrystus.